Dzisiaj będziemy trochę mówić o chlubie, o szczyceniu się, ale będziemy mówić o chlubieniu się krzyżem, więc chciałbym, abyśmy razem wspólnie otworzyli list do Galacjan, 6 rozdział. Jeżeli ktoś ma Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, to tłumaczenie to strona 1260. List do Galacjan, 6 rozdział. Przeczytajmy z tamtego rozdziału tylko dwa wersety, 14 i 15. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Przeczytałem ten fragment dosyć wartko, dlatego że będziemy rozważać, analizować ten fragment przez kilka nabożeństw, dlatego że zawiera on bardzo, bardzo głębokie treści. Pochylimy się nad tym fragmentem kilkukrotnie. Treści zawarte w tych wersetach są bardzo ważne dla naszej wiary. Rzekłbym nawet fundamentalne dla naszej wiary. Dlatego będziemy to analizować, omawiać i wierzę w to gorąco, że to przyniesie ogromne zmiany też dla naszego życia, popchnie nasze życie duchowe bardzo mocno do przodu. Paweł mówi tutaj o chlubieniu się z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niektóre tłumaczenia przekazują o chlubieniu się krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. W innych tłumaczeniach też zamiast czasownika chlubić się możemy spotkać czasownik szczycić się, co jest w zasadzie synonimiczne. Są to dwa wyrazy, które mówią, przekazują dokładnie tę samą treść. Zapytałem was o to, czy się chlubicie swoimi dziećmi, dlatego że każdy z nas ma w swoim życiu takie rzeczy, osoby, sprawy, którymi się chlubimy, którymi się szczycimy. I to jest normalne, to jest naturalne, nie ma w tym nic złego. Ponieważ chlubimy się zawsze tym, co uważamy za wartościowe i cenne. Chlubimy się tym, czego nie chcemy ukryć. Ukrywamy tylko rzeczy wstydliwe. Szczycimy się tym, bo chcemy śmiało to pokazać innym. Dlatego bardzo często spotykana scena, gdy świeżo upieczona matka idzie z wózkiem i spotyka znajomych, od razu, natychmiast pokazuje, jak piękne jest jej dziecko. Tak, temat rozmowy od razu przechodzi na wózek, na dziecko, na te wszystkie zagadnienia i mama stoi z dumą z wózkiem i pokazuje, no, moja córeczka, to jest mój syneczek, no, oczka ma podobne do tatusia, ale jeszcze nie, do mamusi. Absolutnie. I się chlubi. I się szczyci. Dlaczego? Ona chce to pokazać. To jest jej wartość, to jest jej coś niezwykle cennego. Nie wstydzi się tego, że ma dziecko. Tak? Tak samo jest ze wszystkimi innymi sprawami. Chcemy się chlubić. Możemy mówić o chlubieniu się w negatywnym sensie, to znaczy jako chwalenie się, pysznienie się czymś. Podłożem takiej postawy może być pycha w sercu. Więc można mówić o chlubieniu, o szczyceniu się czymś właśnie w sensie negatywnym, ale też można mówić jak najbardziej w sensie pozytywnym. I wtedy szczycimy się, mówiąc o naszych dokonaniach, o sprawach, o wydarzeniach, które są szlachetne, dobre w naszym życiu, które uważamy za naprawdę coś cennego, wartościowego. Wtedy z przyjemnością dzielimy się tym z innymi. Słuchaj, stało się w moim życiu to i to, zrobiłem to i to, osiągnąłem to i to. To jest naprawdę wspaniałe. Zdarzyło się w moim życiu to i to i to jest naprawdę coś, co cenię, co jest dla mnie bardzo wartościowe. Paweł, pisząc ten tekst, który dzisiaj sobie czytaliśmy, nie odwoływał się do czegoś, co sam zrobił. Zwróćmy uwagę, że ludzie w większości przypadków szczycą się tym, co sami osiągnęli, co jest efektem ich życia, owocem ich życia. Tu natomiast nie ma mowy o tym, gdyż my, ludzie, i apostoł Paweł również, nie dokonaliśmy dzieła krzyża. Ale nie zmienia to w ogóle faktu, że możemy się tym szczycić, tym dziełem. Na tym polega łaska. Łaska polega na tym, że nie chlubimy się tym, co sami dokonaliśmy, ale chlubimy się, szczycimy się tym, co zostało wykonane przez Jezusa. I na przykład list do Efezjan 2:9 mówi: nie z uczynków, łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Twoje zbawienie nie zostało dokonane dlatego, że jesteś dobry, dlatego, że jesteś uczciwy, dlatego, że wspomagasz akcje charytatywne Caritasu, nie wiem, Polskiej Akcji Humanitarnej, czyli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za to nie dostaniesz zbawienia. Nie dostaniesz zbawienia za to, że chodzisz do kościoła. Nie dostaniesz zbawienia za to, że idziesz do świętych miejsc, pielgrzymujesz tam. Nie dostajesz zbawienia, człowiek nie dostaje zbawienia za cokolwiek, co jest w stanie sam zrobić. To trzeba jasno i wyraźnie sobie określić. Tak mówi Biblia. Pismo Święte mówi, cokolwiek człowiek robi, nie jest to wystarczające, aby otrzymać w zamian za to zbawienie. Z prostej przyczyny. Robisz jedną dobrą rzecz, ale za chwilę robisz 10 gorszych. Mniej więcej jest taki stosunek 1:10, jeżeli nie gorsze. Biblia mówi o człowieku, jesteśmy grzesznikami. Mamy problem z grzechem. Dlatego nie mogliśmy w żaden sposób kupić sobie, zasłużyć sobie, uzyskać zbawienia. Dlatego Paweł nie chlubi się czymś, co on dokonał. Paweł chlubi się tym, co dokonał Jezus. To jest łaska. Istotą łaski jest, że Bóg zrobił coś za nas, dla nas i przyniósł to nam w darze, mówiąc, proszę bardzo, teraz dostajesz to za darmo. Nie możesz kupić tego, co Jezus dokonał na krzyżu. Nie możesz na to zasłużyć. On to zrobił absolutnie z łaski, za darmo, z miłości, z powodu tego, że kocha ciebie tak bardzo, że nie mógł się zgodzić na to, że żyjesz w gnoju grzechu, w tym brudzie, w tym syfie i ciemności. Tak bardzo cię umiłował, że zrobił to, zanim ty się urodziłeś. Po to, aby zastawić przed tobą stół, żebyś przyszedł i po prostu wziął ten dar. Dlatego Paweł mówi, ja się chlubię, ale nie tym, co ja zrobiłem. O moich uczynkach nie warto mówić. Chlubię się tym, co zrobił Jezus. To jest dla mnie wartościowe. I tu musimy sobie wyjaśnić bardzo ważnie, co Paweł miał na myśli, mówiąc chlubię się z krzyża, czy chlubię się krzyżem Pana naszego. Co miał na myśli? Nie chodzi tu o znak krzyża. Bez wątpienia krzyż jest symbolem i we współczesnej kulturze symbolem bardzo mocno rozpoznawalnym, do tego stopnia, że gdy islamiści wchodzą na jakiś teren, to kasują całkowicie wszystkie krzyże na budynkach, na dachach, wszystko. Jest to więc bardzo rozpoznawalny dla całej kultury, na całej ziemi znak. Ale nie chodzi tu o przedmiot krzyża. Dla Pawła krzyż był narzędziem kary. I to kary najgorszej, najbardziej okrutnej, przewidzianej dla najgorszych przestępców. Zawisność na krzyżu w starożytności było hańbą. Wieszano nad takim przestępcą zwój z wypisaną jego karą, obnażano go całkowicie nago, tak wisiał tam nago, Pan Jezus też wisiał na krzyżu nago i to wszystko po to, aby tego człowieka całkowicie poniżyć, całkowicie złamać i zhańbić. I oczywiście na koniec, żeby umarł męczeńską śmiercią, niektórzy na krzyżu umierali kilka dni. Paweł więc patrzył na krzyż jako na przedmiot kary, przedmiot kaźni, nie gloryfikował krzyża jako przedmiotu. Nie oddawał mu czci. Innymi słowy, chrześcijanie nigdy nie modlili się do krzyża. Nigdy nie uwielbiali krzyża. Nigdy nie składali żadnego hołdu i nie było żadnej liturgii krzyża. Zawsze, ilekroć Biblia mówi o krzyżu, nie mówi o przedmiocie, tylko o tym, który na tym krzyżu wisiał. O wydarzeniu, które na krzyżu Golgoty się dokonało. Więc chciałbym, gdy będziemy rozmawiać, gdy będziemy analizować sobie dzisiaj i następną niedzielę ten fragment, patrzyli dokładnie w ten sposób. Mówimy o krzyżu, mając na myśli Chrystusa, mając na myśli dzieło, które On tam dokonał. Paweł w krzyżu widział Chrystusa, który zawisł na krzyżu. I to Chrystus był obiektem jego chwały. A gdy mówi, chlubię się krzyżem Pana naszego, tak naprawdę mówi, chlubię się tym, co On zrobił, co się dokonało na krzyżu. To jest moja chluba. Ja chlubię się tym, co On zrobił. Ja, moje uczynki są nieważne. Ważne jest to, co On zrobił. Ja na to patrzę teraz. Choć sam Paweł jako apostoł nie umarł na krzyżu, to jednak bardzo ważnym elementem tego, co napisał w swoich listach, jest to, że w pełni rozumiał konsekwencje dzieła Jezusa Chrystusa, które dokonały się na wzgórzu Golgoty. Wiedział, że to wszystko, co Jezus na krzyżu zrobił, ma swoje bezpośrednie skutki w życiu człowieka. Innymi słowy, gdy 2000 lat temu w Paschę przybijano Jezusa do drzewa krzyża, On nie pozwolił, żeby to zrobić tylko po to, żeby sobie powisieć tam. To się nie stało po to, żeby zadość czemuś uczynić, żeby Pan Jezus lepiej się poczuł, albo żeby poczuł się Pan Bóg lepiej. To się stało ze względu na Ciebie i na mnie. To się stało ze względu na Twoich sąsiadów, ze względu na Twoją rodzinę i tak dalej, ze względu na każdego człowieka. Wiedział, że gdy sam umrze na krzyżu, to zostanie włożone na niego wszystko. Wszystko zło, które każdy człowiek na ziemi uczynił, czyni i jeszcze uczyni. Cały grzech. Jezus wisiał na krzyżu ze względu na mnie i ze względu na ciebie, a mówiąc precyzyjniej, ze względu na nasz grzech. I musimy tu powiedzieć, że jeśli człowiek nie utożsamia się z tą ofiarą, to wszystko, co się wydarzyło na drzewie krzyża, nie ma żadnego wpływu na jego życie. Te skutki nie mają znaczenia dla jego krzyża. Paweł to doskonale wiedział. Paweł wiedział, że Jezus umarł na krzyżu, ale w Chrystusie przybitym do krzyża wisiał tak naprawdę tam nasz grzeszny człowiek. Innymi słowy, wszystko zło, które uczyniłeś w swoim życiu, zostało przybite do krzyża wraz z Jezusem. Nie wiem, jakie wstrętne grzechy zrobiłeś w swoim życiu i nie obchodzi mnie to. Każdy ma swoją listę. Ale Jezus wziął tą listę, zapakował do swojej kieszeni i pozwolił, żeby Jego obciążono długiem i zapłatą za ten dług tej listy. Pozwolił, żeby Jego przybito do krzyża z powodu właśnie naszych grzechów. Innymi słowy, ja, jako stary, grzeszny człowiek, wisiałem tam razem z Jezusem. I to się nazywa identyfikacja z Jezusem. Czy wierzysz w to, że gdy Jezus został przybity do krzyża, został przybity tam do krzyża również cały twój grzech? To jest bardzo ważne. Jeśli nie ma tego utożsamienia, jeśli nie ma tej identyfikacji, to cokolwiek wydarzyło się na krzyżu nie ma w ogóle wpływu na twoje życie. Jest to obok ciebie. Musisz uważać za swoją śmierć i Jego śmierć. Jego ofiarę powinieneś uważać za swoją ofiarę. On tam był twoim przedstawicielem, on tam wisiał za ciebie. W twoim imieniu tam poszedł, dlatego Jezusa nazywano Synem Człowieczym. Innymi słowy, był on reprezentantem każdego człowieka i całej ludzkości razem biorąc. Poszedł na krzyż z powodu wszystkich ludzi i z powodu ciebie jednego. Każdy z nas potrzebuje identyfikować się z tym dziełem Chrystusa. Aby identyfikować się, utożsamić się z tym dziełem, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, poznanie tego, co się wydarzyło na Golgocie, a po drugie, przyjęcie czy podjęcie decyzji, co ja z tym zrobię. Wiecie, powiedzmy sobie otwarcie, Polacy bardzo dużo słyszą o Golgocie. Co Wielkanoc, co roku, prawda? Kto z was oglądał Pasję Mela Gibsona, Ręka w górę? Taki film. A jakieś inne filmy o ukrzyżowaniu oglądaliście? Prawda? Polacy słyszeli o Golgocie. Czy o Kalwarii. Kalwaria to jest ta sama nazwa, co Golgota, tylko że w języku łacińskim. To jest ta sama górka. Polacy słyszeli, nie ma żadnego Polaka, który by o tym nie słyszał. Nikt nie będzie mógł powiedzieć przed Bogiem, stawszy, gdy stanie na sądzie, nie wiem, ja nic nie wiedziałem. Bóg mówi, a co z moim synem zrobiłeś? A z jakim synem? Ja nic nie słyszałem. Nikt nie będzie mógł tego powiedzieć, dlatego że co roku w Wielkanoc słyszymy o tym. Więc to już jest coś. To już coś jest. Już dobra rzecz. Nie musimy nikomu tłumaczyć, udowadniać, że to naprawdę się stało. Nikt z historyków już dzisiaj się w ogóle nie spiera, że to jest fakt historyczny, że Jezus istniał i że Jezus umarł na krzyżu. To jest absolutnie udowodnione historycznie. Jeżeli ktoś ma z tym jeszcze problem, no to odsyłam do historyków. Tak? I teraz, to jeszcze nie jest wszystko. Tu trzeba jeszcze poznania i zrozumienia, jak bardzo doniosła i przełomowa była ta śmierć. Dlaczego śmierć cieśli z Nazaretu ma tak wielki wpływ na moje losy i na losy świata? Potrzebujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak i na to, co mnie to w ogóle obchodzi, że on umarł. Wiecie, kiedyś na ulicy głosiliśmy Ewangelię i taka młoda dziewczyna mówi, no mówimy jej o tym, że Jezus umarł za jej grzechy, ona na to, a ja go nie prosiłam o to. Ja nie, no co mnie to obchodzi, że on tam wisiał? To była taka postawa trochę butna, trochę arogancka, ale wynikała przede wszystkim z tego, że nie zdawała sobie ta dziewczyna sprawy z sytuacji, w której się znajduje. Dlatego każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego dla mojej religii śmierć na krzyżu Jezusa z Nazaretu stała się głównym wydarzeniem. Bo jak podejrzewam, tak jak wszyscy tutaj siedzimy, bez względu na przynależność wyznaniową, czy jesteśmy w kościele zielonoświątkowym, czy rzymskokatolickim, jest to główne wydarzenie chrześcijaństwa. Amen? Dlaczego? Musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. O co chodzi w tym? Co to mnie właściwie obchodzi? Czy to mnie w ogóle dotyczy? Innymi słowy, jak ta śmierć odnosi się do mnie? Potrzebujemy to poznać. Jeżeli cokolwiek z tej śmierci ma dotyczyć mojego życia, ja muszę zrozumieć, o co w tym chodzi. Tak czy nie? Większość ludzi mówi, ja, co mnie to obchodzi, ja mam poważniejsze problemy, muszę zapłacić rachunki, na których kasy nie mam. Jasne. Twoje niezapłacone rachunki to efekt gówna, w którym siedzisz. Brudu, smrodu, tego grzechu, który cię niszczy, ciemności. Przepraszam za dosadne stwierdzenie. A ja zauważyłem, że do ludzi nie dociera, jak się mówi okrągłymi słówkami. Ja zawsze próbuję bardzo delikatnie, ale jakoś odkryłem, że ludzie tak nie bardzo chcą słuchać. Ale jak powiesz im do słuchu, to zaczynają kumać bazę. Większość ludzi nie zgadza się z tym. A moje życie jest w porządku, ja dobrze żyję, ja mam żonę, dzieci, pracę mam. Okej, w porządku. A tak w środku, w sercu? Te myśli nienawistne? Te różne spory, kłótnie? Te grzeszki, o których nikt nie wie, które są zakryte przed wszystkimi? Oprócz Boga i Ciebie? Jesteśmy w bardzo dramatycznej sytuacji jako ludzie i musimy sobie z tego zdać sprawę. Grzech niszczy nasze życie. Jesteśmy w przekleństwie jako ludzie. I bez zrozumienia tego, że potrzebujemy ratunku, tak naprawdę nie będziemy w ogóle zajmować się krzyżem. Ludzie w większości nie zajmują się w ogóle problematyką śmierci Jezusa, dlatego że wydaje im się, że ich życie w ogóle tego nie potrzebuje, podczas gdy tak naprawdę to jest jedyne rozwiązanie twoich problemów. Nie masz zapłaconych rachunków, jesteś chory, jesteś w depresji, jesteś smutny, nic cię nie raduje, już cię nic nie łączy z twoją żoną, z twoim mężem. Przyczyna jest tylko jedna. W twoim sercu jest pusto, zero, nic nie ma. Więc Jezus przyszedł, aby wypełnić tą pustkę. Każdy człowiek jest tak stworzony, że ma takie miejsce w swoim wnętrzu, które zapełnić może tylko Bóg, tylko Jezus Chrystus. Nic innego. Nie zapełnią tego pieniądze, nie zapełnią tego nowe fury, nie zapełni tego nowy smartfon, ani nawet lepsza praca z podwyżką. Nie zapewni tego. Nawet jak sobie wybudujesz piękny dom, też to miejsce nie zostanie zapełnione. Chociaż dom gabarytowy jest bardzo duży. To miejsce jest zarezerwowane tylko dla Boga. Każdy człowiek został tak stworzony i każdy człowiek musi to miejsce jakoś zapełnić, względem Boga. Jeżeli nie umieści tam Boga, będzie ciągle czuł pustkę. Wczoraj oglądaliśmy taki program dokumentalny o takiej gwieździe muzyki pop, Lady Gaga. Wszyscy słyszeli? Tak, to jest bardzo zepsuta kobieta. I na koniec tego filmu o niej siedzi w takiej limuzynie barek w samochodzie. No skąd wiemy, że w limuzynie? Dlatego, że była szyba i przesuwało się Nowy Jork za szybami, tak? Za szybą. Więc jechała w tym i tam w tej limuzynie z nią wywiad. Ona siedzi, opowiada o swojej karierze, a na koniec stwierdza, jestem bardzo samotna. Czasem mówi, kurczę. Czyli co, ta fura, w której jedziesz, to nic. Te trunki, które widoczne są obok ciebie, to nic. Ta sława, którą masz, to nic. Ty ciągle jesteś pusta. To było szok. To było takie ostatnie jej stwierdzenie, potem klatka, stop, tak, ciemne i napisy, koniec. Samotna kobieta. Nieszczęśliwa. Chociaż jest otoczona ludźmi. Tak jak każda gwiazda. Jest pełno pasożytów, które pasożytują na takiej postaci. Amy Winehouse jest przykładem tego. Mnóstwo ludzi dookoła niej. Wiecie, gdy w hotelu zaczęła wymiotować z powodu przedawkowania narkotyków, wszyscy ją opuścili. W jednym momencie, jak stwierdzili, że ona schodzi, każdy uciekł. A przed chwilą imprezowali razem z nią. Gwiazda muzyki i na końcu została tak sama, że się, przepraszam za wrażenie, swoimi własnymi wymiocinami zadławiła. To się nazywa pustka. I teraz my, oczywiście w mniejszej skali, my nie jesteśmy gwiazdami, próbujemy to miejsce w naszych sercach zapchać czymś. Więc zapychamy programami telewizyjnymi, nową pracą, dodatkowym etatem, więcej kasy, wieloma rzeczami. A pustka, jak była, tak jest. I teraz Paweł przychodzi i mówi, ja chlubię się Chrystusem. To jest moja chluba, to wypełnia moje życie. Ktoś może powiedzieć, no a, ty się chlubisz Chrystusem, ja mam nową furę. Ja mam nowego smartfona. Okej. Okay. Mam dla was dobrą wiadomość. Za 4 lata wasze smartfony przestaną działać. Albo za 5. Są tak zaprogramowane. Twoja fura się zepsuje. Bo wszystko przemija. Co zostaje? Chrystus. Chlubię się Chrystusem. I Paweł chlubił się Chrystusem. A nie można się chlubić czymś, czego się nie zna. Tak? Szczycimy się tym, co ma dla nas szczególną wartość. Śmierć Jezusa dla Pawła miała wielką wartość. Tak wielką, że gotowy był za to dać swoje życie. Fenomenalne. Paweł rozumiał treść Golgoty. Paweł utożsamiał się z Golgotą. Paweł rozumiał, dlaczego Chrystus miał umrzeć na krzyżu. Paweł tam widział siebie, swój problem, swoje życie i powiedział, Jezus rozwiązał ten problem i zmienił moje życie. Teraz będę się chlubił tylko Nim. Tylko Jezus jest tym, którym się będę chlubił. Paweł zrozumiał zastępczy charakter ofiary Chrystusa. To go tak uderzyło, że natychmiast zrozumiał wszystkie proroctwa o cierpiącym Mesjaszu, natychmiast zrozumiał swój stan. Wiecie, on przez 3 dni, gdy spotkał się z Jezusem, gdy Jezus dotknął jego życia, przez 3 dni nie jadł, nie pił, rozważał to wszystko. Zresztą zaniewidział z powodu światłości, którą ujrzał w drodze do Damaszku i po 3 dniach wstał i powiedział, koniec, od dzisiaj jestem chrześcijaninem, należę do Jezusa. 3 dni musiał przepracować całe swoje życie. 3 dni rozmyślał o tym, czego się uczył w szkołach rabinackich. 3 dni rozmyślał o tym, co wiedział na temat kultu Boga Jahwe. 3 dni rozważał proroctwa na temat Mesjasza. On był wykształconym do głębi religijnie człowiekiem. Przez 3 dni rozważał to, rozmyślał, stwierdził, nic nie ma sensu, tylko Jezus. Może przydałoby się wielu z nas wysłać tak na 3 dni bez jedzenia, bez picia na bezludną wyspę, żebyśmy przemyśleli nasze życie. Co wy na to? Wielu ludzi nie zastanawia się nad swoim życiem, dopóki nie zderzą się z jakimś nieszczęściem. Wiecie, gdzie się najlepiej głosi Ewangelię? Na pogrzebie, na cmentarzu. Dlaczego? Bo wszyscy stoją nad grobem zmarłej osoby i patrzą i mówią, o co chodzi? Kurczę, mnie to też czeka. My się tam zderzamy z nieuniknionym. Nie ma dyskusji. Wiecie, ja wam teraz zgłoszę kazanie. Być może ktoś siedzi tutaj i sobie już dyskutuje. Co ty, kaznodziejo, gadasz? Nieprawda, to jest nieprawda, tamto jest nieprawda i mędrkujesz. Coś ci powiem. Jak staniesz nad grobem, koniec mędrkowania. Koniec. Jesteś bezradny. Wobec śmierci wszyscy są bezradni. I co wtedy? Staniesz wobec śmierci i co wtedy? I Paweł powiedział, tylko Jezus jest sensem istnienia. Nie ma sensu życie na ziemi bez Jezusa. Więc będę się Nim chlubił. Będę się chlubił tym, co On zrobił, bo On zmienił moje życie, bo On przemienił moje myślenie, bo On umieścił w moim życiu same dobre, błogosławione rzeczy, bo On przede wszystkim rozwiązał największy problem mojego życia, czyli grzech, czyli przekleństwo grzechu. Skoro tak, ja będę się Nim chlubił. On odkrył powody, dla których mógł się chlubić. To jest super. Dzisiaj zachęcamy was w czasie uwielbienia, żebyście dziękowali za to wszystko, co dobrego wydarzyło się w waszym życiu. Robiliście to? Wiecie, czasami trzeba się zatrzymać i pomyśleć, zaraz, co się wydarzyło w poniedziałek, co się wydarzyło w środę, co się wydarzyło w piątek. Trzeba się zastanowić, dokąd ja biegnę, dokąd ja zmierzam, o co chodzi w moim życiu, co się wydarzyło w moim życiu, czy to w ogóle, co się dzieje w moim życiu, ma sens. Większość ludzi żyje w takim kieracie, że kompletnie nie myślą o tym, jak wygląda ich życie, dokąd ona zmierza i czy w ogóle ma wartość. Większość ludzi jest tak zarobionych potąd, po pachy, po grdykę, jak to kiedyś się mówiło. Paweł popatrzył na Jezusa ukrzyżowanego, zrozumiał sens tego, co On zrobił, zobaczył tam siebie i powiedział, moje życie od dzisiaj jest tylko i wyłącznie dla Niego. Koniec. Nie ma nikogo, nie ma niczego ważniejszego niż Jezus. I chcę wam powiedzieć tą jedną bardzo cenną rzecz, moi drodzy. Ja was mogę oszukać. Ludzie mogą was zawieść. Kościół taki czy siaki może okazać się straszną organizacją. Wielu katolików chodzi, narzeka na swój kościół. Tak, zgadza się, bo to są tylko ludzie. Każdy może popełnić błąd. Więc nie buduj, nie chlub się rzeczami, które są zmienne, osobami, które mogą zawieść. Masz wierzyć w Jezusa, chlubić się Chrystusem, bo nie Jacek Gromacki umarł za ciebie na krzyżu, ale Jezus Chrystus. Nie Kościół Zielonoświątkowy zbawia, żaden Kościół nie zbawia jako organizacja, zbawia Jezus Chrystus. A jesteśmy tutaj tylko dlatego, że łączy nas i jednoczy nas Chrystus. Ja to ludziom zawsze powtarzam przed chrztem. Macie oprzeć swoją wiarę na Jezusie, nie na ludziach. I to jest bardzo ważne. Innymi słowy, chlubię się kimś, kto naprawdę jest wartościowy, a wartościowy jest tylko Chrystus. Chlubię się Chrystusem. Szczycę się Chrystusem. A to oznacza, że nie szczycę się sobą. Nie mówię o sobie, nie wskazuję na siebie. Nie, ktoś mówi, słuchaj, ale ty masz fajne życie, więc wtedy nie mówię, no wiesz, trochę trzeba było popracować nad tym życiem, jest nieźle, wiesz, tam parę kryzysów się przeszło, ale przeszliśmy z żoną przez to, wiesz, jest dobrze, wiesz, no, jak się postarasz, też będziesz miał. Nie. Mówisz, to wszystko dzięki Bożej łasce. Gdyby nie Jezus, byłbym na dnie. Gdyby nie Jezus, moje życie wyglądałoby inaczej. Jak wielu z nas, wierzących w Jezusa, moi drodzy, zdaje sobie sprawę z tego, że życie przed spotkaniem z Chrystusem, przed nawróceniem do Jezusa, to było dno i 3 metry mułu. To była ciemność. Wielu ludzi chlubi się tym, co robiło kiedyś. Uważają, że to by nie było takie złe życie. Chcę ci powiedzieć, to prawdopodobnie nie rozumiesz, co się z tobą wydarzyło. Cokolwiek Jezus nie uczynił w naszym życiu, cokolwiek było przed spotkaniem z Nim, jest nic nie warte. Tylko to, co jest w Chrystusie, ma swoją wartość. Dlatego Paweł powiedział, chlubię się tylko, to jest takie fajne słowo, tylko z krzyża albo krzyżem. Jakie my dziś mamy poznanie dzieła Chrystusa? Jaki wpływ na twoje myślenie, na twoje słowa, na twoje decyzje ma to, co Jezus zrobił na krzyżu? Jaki wpływ? na ile rozważamy problematykę krzyża w swoim życiu. Krzyża Chrystusa, podkreślam, Jego dzieło. Tak jak powiedziałem, to jest pierwsze kazanie oparte na tym tekście i będziemy o tym mówić głębiej. Ja dlatego teraz nie wchodzę w pewne rzeczy, nie odnoszę się na przykład do tego tekstu, do tej części tekstu, która mówi, że dla mnie świat jest ukrzyżowany, ja dla świata. Omówimy to sobie za tydzień. Omówimy sobie, co to znaczy, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Będziemy o tym wszystkim mówić. Dziś chcę zająć się słowem chlubić się, szczycić się. Czy mówisz ludziom o tym, wiesz co, moje życie jest wspaniałe. Naprawdę twoje życie jest wspaniałe? Tak, bo Jezus je zmienił, bo Jezus jest w tym życiu. Stałem kiedyś w piekarni. Spotkał mnie tam kolega jeszcze w czasach, gdy w Koszalinie mieszkaliśmy. Cześć, co słychać u ciebie? Cześć, wszystko dobrze, super. Kolejka się obróciła. Kurna, zadowolony jakiś, dziwny. A co u ciebie słychać? Jak twoje małżeństwo? Dobrze, trzymamy się, nieźle. Mamy już staż, 20 ileś lat. O, to nieźle, bo ja już jestem po trzecim rozwodzie. Dlaczego chlubisz się dobrym życiem? Co mówisz ludziom o tym, gdy chwalisz swoje życie? Moim zdaniem chrześcijanie mają tylko jeden powód do chluby. Jezus. 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 Wiesz, zanim poznałem Jezusa, masakra. Ale gdy On przyszedł do mojego życia, zmiana. Wspaniałe rzeczy. To nie oznacza oczywiście, że jako chrześcijanie przeżywamy tylko wspaniałe rzeczy. Musimy borykać się z wieloma problemami, musimy staczać wiele bojów. A powiem nawet więcej, uważam, że chrześcijanie są bardziej w boju niż ludzie, którzy nie znają Jezusa. Bo ludzie, którzy nie oddali życia Jezusowi, i tak są niewolnikami diabła i tak. Natomiast my, On nas próbuje znowu zniewolić, musimy z Nim się ścierać. Ale to nie jest problemem to, że kłopoty i wyzwania nas spotykają. Problemem jest, jak je rozwiązujemy. I my możemy powiedzieć, rozwiązujemy dzięki Jezusowi. Amen? Moi drodzy, chcę was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy chlubili się Jezusem. Ale będziesz chlubił się Jezusem tylko wtedy, kiedy poznasz, o co chodzi w Golgocie. W jaki sposób ona zmienia twoje życie. Gdy utożsamisz się z Chrystusem, gdy to, co Jezus zrobił na drzewie krzyża i przez swoje zmartwychwstanie, stanie się dla ciebie wiodącą prawdą twojego życia, wtedy będziesz się chlubił. Jeśli chrześcijanin nie chlubi się krzyżem, jest to bardzo prosty znak, że po prostu zwyczajnie nie przeżywa Golgoty, nie rozumie dzieła Chrystusa. Ono nie odgrywa w jego życiu tej kluczowej, doniosłej, przełomowej roli. Zachęcam was do tego więc, abyśmy koncentrowali się na Jezusie, skupiali swój umysł na tym, co On dokonał, rozważali to, a potem zapewniam was, gdy ogrom tego wspaniałego dzieła miłości poruszy nasze serca, już nic nie będzie ważne, tylko Jezus. Ludzie cię podepczą, ludzie cię zdradzą, ludzie cię opuszczą, ale ty nie będziesz pokonany, bo będziesz ciągle zachwycony z Jezusem, będziesz w Nim, a On w tobie. I to jest wspaniałe. Skąd bierzesz siłę w swoim życiu, do życia, do przechodzenia przez te trudności? Skąd bierzesz motywację, żeby nie załamać się, nie odebrać sobie życia? To jest bardzo ważne pytanie. Dla chrześcijan jest tylko jedno źródło. Jezus. Skąd wziąć siłę do tego, żeby służyć Bogu? Skąd wziąć siłę, żeby iść i głosić Ewangelię? Skąd wziąć siłę, żeby wykonywać Bożą służbę regularnie, systematycznie przez wiele lat? Skąd wziąć służbę, żeby znosić wszystkich ludzi, którzy cię opuszczają, zdradzają, którzy cię rozczarowują? Skąd wziąć siłę na to wszystko, żeby udźwignąć? Odpowiedź jest tylko jedna. Chlubić się będę Chrystusem. On jest moim życiem. On jest moją siłą. Jestem taki, jaki jestem, ponieważ żyję w Chrystusie. Moją siłą jest Chrystus. Za chwileczkę kończymy już nasze nabożeństwo. Rozejdziemy się, będziemy rozmawiać, będziemy jeść obiadek. Pójdziemy na spacer po południu. Piękna pogoda, zachęcam. Czym będziesz się chlubił wtedy? Jak pójdziesz na molo albo na promenadę, czym będziesz się chlubić? Wiecie, ja już mam parę przykładów, ale są zbyt drastyczne. I tak już dzisiaj przegiąłem. Wiecie, gdy idę z moją żoną, lubimy spacerować sobie na tej promenadzie między portem a molo. Gdy idę sobie tą promenadą, zawsze się zastanawiam, Boże, czy jestem wystarczającym świadectwem dla tych ludzi, jak idę? Czy gdyby teraz ktoś mnie spotkał, czy jestem gotowy być tym, który chlubi się Tobą przed tymi ludźmi, który świeci Twoim blaskiem? Przepraszam, czy ktoś ma jeszcze takie problemy? Czy tylko ja taki jestem, tak jest? Wiecie, no, na przykład kobiety, no, możecie wskoczyć w nowe szpile, tak, i będziecie się chlubić szpilami, tak, czy nie? Jeżeli dołożycie do tego zgrabne nogi od samej kostki aż po... Czym się chlubisz? Zwróćcie uwagę na ludzi, czym się chlubią. Na koniec, Psalm 20. Ostatni tekst, kończymy. Psalm 20, werset 8. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Jahwe, Boga naszego. Tak? Halleluja. Czym się chlubisz? Zachęcam, żebyśmy chlubili się Jezusem. Życie w Nim jest fenomenalne. Jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby. Życie Chrystusem to życie w zwycięstwie, w wolności i radości. Amen? Niech Bóg nas błogosławi w tym i umacnia. Będziemy grzebać jeszcze w tym tekście. Będziemy rozkminiać go, jak to powiadają młodzieżowcy. Będziemy go analizować i będziemy wyciągać z niego fantastyczne treści. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, nikt nie ma tak fantastycznego i wspaniałego życia jak dzieci Boże. Halleluja.